tej strony Paweł oraz
Grzegorz.
Cześć, witajcie w kolejnym podcaście Grani Podcast. Wracamy po dłuższej przerwie ponownie. Dzisiaj przygotowaliśmy dla Was recenzję Czarnej Wdowy, czyli najnowszego filmu Marvela, otwarcie czwartej fazy MCU, tej kinowej, bo ogólnie otwarcie czwartej fazy już było w postaci seriali. No ale po dwóch latach Marvel powraca do kin. Aż trudno uwierzyć, że to już dwa lata.
No właśnie, ja też powiem Ci, że naprawdę, jak się tak zastanawiałem, to nie mogę sobie przypomnieć, tak szczerze, kiedy dokładnie ostatni raz byliśmy na filmie z MCU. To był chyba właśnie, bo poprawnie, jeśli się mylę, ale to był chyba właśnie drugi Spider-Man. Chyba wtedy byliśmy ostatni raz, tak?
Tak.
Tak, no właśnie. Dokładnie. I to był 2019.
Tak.
No właśnie.
Wakacje 2019, dwa lata. I nasz pierwszy podcast nawet, to była właśnie recenzja Spider-Mana Far From Home. I teraz właśnie po dwóch latach powracamy. Powracamy do MCU, do recenzowania MCU. I to takie piękne właśnie zatoczenie koła. Pamiętam jeszcze, że po tej pierwszej recenzji zrobiliśmy podsumowanie planów Marvela na czwartą fazę, ale to jeszcze było przed pandemią, więc wiadomo, te daty i premiery, no wszystko się rozjechało. Czarna Wdowa szczególnie, bo Czarna Wdowa miała wyjść już w zeszłym roku. I jakby no, oczywiście do tego dojdziemy, ale już teraz na wstępie, na samym wstępie tak tej recenzji, to, co możemy powiedzieć i z czym się zgodziliśmy wspólnie z Grześkiem, to, że ten film jest spóźniony.
Tak jest, zdecydowanie. I nam nie chodzi tutaj o to, że ten film jest spóźniony ze względu pandemii, a raczej jest spóźniony ze względu na to, że ogólnie powinien powstać wcześniej, według przynajmniej mnie, tak? Powinien powstać zdecydowanie wcześniej. Ponieważ to, od razu ostrzegamy, tak, ta recenzja będzie spoilerowa, żeby nie było, także ostrzegamy przed spoilerami.
Tak, nie będziemy tutaj się rozdrabniać, jeśli chodzi o spoilery, będziemy po prostu jechać z grubej rury, więc jeśli ktoś jeszcze nie widział, a chce posłuchać o tym filmie i nie zepsuć sobie zabawy, no to... Ostatnie ostrzeżenie, dokładnie.
Tak, bo to jest tak, bo fabuła tego filmu dzieje się, no... Mniej więcej chyba po Civil War, prawda?
Tak, to jest pomost pomiędzy Civil War a Infinity War.
Tak, dokładnie. No to wiadomo, co się stało z Czarną Wdową w Endgame'ie, tak? No niestety straciliśmy ją. No więc mimo wszystko oglądanie tego filmu wiązało się z takim poczuciem, że no nie ma tak naprawdę żadnego ryzyka, tak? No nieważne, co spotka Czarną Wdowę w tym filmie, no to wiadomo, że wyjdzie z tego cała, no bo przecież widzimy ją później w Infinity War, potem w Endgame'ie, no to wiadomo, że tutaj jakby stawki są znacznie mniejsze, tak? Więc podczas oglądania tego filmu no miałem cały czas gdzieś tam to z tyłu głowy, że dzieją się te wszystkie niesamowite rzeczy, nie? Że tu naraża swoje życie, ale dalej no miałem to, że ale pojawia się w Infinity War, potem w Endgame, więc po co ja się przejmuję tak naprawdę, nie? Po co ja się martwię, że o Jezu, czy jej się to uda, czy teraz jej się uda to przetrwać, tak? Czy przeżyje, o rany boskie, tak? Więc wydaje mi się, że dlatego właśnie ten film powinien powstać właśnie znacznie wcześniej. Możliwe, że nawet jakby powstał po Infinity War, to byłoby nawet w porządku. Jakby powstał po Infinity War, jakbyśmy zobaczyli jakąś perspektywę właśnie Czarnej Wdowy, tą właśnie perspektywę Czarnej Wdowy, która doprowadziła właśnie do połączenia się znowu przeciwko Thanosowi, tak, no i wiadomo, temu poświęceniu w Endgame'ie, no to okej, tak, ale no, mamy ten film po Endgame'ie. Tak, no to...
Tak, jakby w naszej świadomości już utrwaliła się ta myśl, że Czarna Wdowa zginęła, nie ma jej. I ten film, który teraz powstał, jest spóźniony właśnie przez to, ale też przez to, że ogólnie konstrukcja tego filmu przypomina takie dosyć wczesne MCU. Tą pierwszą nawet bym powiedział, drugą fazę Max. W sensie, że no, jakby jak spojrzymy sobie na kino superbohaterskie dzisiaj i weźmiemy właśnie te wszystkie filmy typu właśnie dwie części Avengers ostatnie, tak? Weźmiemy Strażników Galaktyki, weźmiemy Thora Ragnarok, czy chociażby, no tego jeszcze nie widzieliśmy, tak? Na to się dopiero wybieramy, już mam nadzieję jak najszybciej, czyli na The Suicide Squad od Jamesa Gunna, że to są filmy, oczywiście nie mówię tutaj o The Suicide Squad, to jest podobno taki film superbohaterski nowej generacji, tak, czyli jakby nie jest taką sztampą, tak, i do tego zmierzam, że te wszystkie filmy superbohaterskie od kilku lat to już nie jest taka sztampa, to nie były takie filmy robione na jedno kopyto, każdy z nich miał jakiś swój styl, jakiś taki sznyt, że po prostu oglądałeś to i miałeś wrażenie, że obcujesz z czymś naprawdę takim, czymś lepszym niż takie standardowe kino superbohaterskie, jak na przykład, nie wiem, Boże, pierwszy lepszy przykład, nie wiem, Thor 2. Thora 2, jaki to był oklepany, nudny film. Chyba jeden z najgorszych w ogóle w MCU. Niestety, no tak było. Tak było. I właśnie Czarna Wdowa, nie mówię, że jest tak zła jak Thor 2, oczywiście, niech mnie nikt tutaj nie zrozumie źle. Chcę powiedzieć, że to jest film, który właśnie przypomina trochę filmy z tej poprzedniej ery MCU, ogólnie kina superbohaterskiego, czyli jest bardzo podstawowy. Nie wiem, jak to inaczej... rozwiniemy to oczywiście, bo też ja mogę teraz trochę bredzić, niektórzy pewnie sobie pomyślą, że co on gada, ale dojdziemy do tego.
Znaczy nie, no raczej wiadomo, raczej można zrozumieć, co chcesz przekazać, no bo to jest tak, bo pomimo tego, że Marvel tam podniósł trochę poprzeczkę w kinach superbohaterskich, tak, no mamy Thora Ragnarok, tak, na przykład, jeden z lepszych filmów MCU, tak, który jest dość no, nieszablonowy, ale no kiedy zapowiadano tą czwartą fazę, tak, tą nową sagę, no to zapowiadano, że to będzie naprawdę coś wielkiego, coś niespotykanego, coś, czego wcześniej nie było i że to będzie takie odejście od formuły, takiej standardowej formuły marvelowskiej, tak? Czyli no, jest ten superbohater, jest trochę śmiechów, chichów, jest trochę poważnych momentów, kończy się tym, że zły pokonuje, że dobry pokonuje złego i koniec film, na końcu scena po napisach, która zwiastuje kolejne zagrożenie i czy zwiastuje kolejny film, no to i to tyle, tak? I od tego trochę zaczęliśmy, Marvel zaczął odchodzić, nie? Ale właśnie w przypadku Czarnej Wdowy to jest znowu ta formuła Marvela, ta standardowa, typowa formuła, tak po prostu szablonowo, tak? Bo mamy jakieś tam główne postacie, które kopią, biją, walczą razem, mamy wybuchy, mamy śmieszny comic relief, mamy poważne momenty, mamy pokonanie głównego złego, koniec, wszyscy się cieszą, no i końcowa, no i scena na samym końcu, która zwiastuje kolejny film, czy tam kolejne zagrożenie, tak, no to jest ta standardowa formuła Marvela od linijki, po prostu szablonowo, bez jakichkolwiek zmian. To jest po prostu no tak, standardowe. To jest po prostu takie standardowe, bez kompletnie jakichś głębszych przemyśleń. I to nie oznacza wcale, że to jest coś złego, tak? No bo ta formuła się sprawdza mimo wszystko. No ta formuła w końcu doprowadziła do tego, że no MCU jest teraz tak popularne, tak? No bo ta formuła najwidoczniej się sprawdza. Tylko czy no, tego oczekiwaliśmy po czwartej fazie? Nie wydaje mi się.
Właśnie nie, tutaj właśnie o to chodzi, że czwarta faza miała być, tak jak powiedziałeś, czymś nowym, a mamy otwarcie. Okej, ja tutaj nie mówię o serialach. Seriale w ogóle zostawmy na boku, bo one nie są teraz ważne. Mówimy tutaj o tych kinowych wydaniach MCU i mamy właśnie Czarną Wdowę na pierwszy ogień i kurczę, nawet tak jak powiedziałeś, to nie jest nic złego, że film się trzyma tej formuły Marvela. Bo to jest dobra formuła, to jest znana formuła, którą ludzie lubią. To tak jak z Call of Duty, no. To jest taka formuła, która się przyjęła i która co roku się sprawdza. Ludzie tego chcą, po prostu jakby wiedzą, co dostają, tak, o. I piszą się na to, że to jest kolejna część Call of Duty, trochę inne bronie, trochę inne postacie, no ale generalnie wiadomo, o co chodzi. Tak samo jest z tymi filmami, tylko że obiecano nam coś innego, tak? A dostaliśmy film dosyć standardowy. Nie powiem, że nudny, bo nudny ten film zaczął się robić dopiero pod koniec, co też jest dużym minusem, ale też do tego dojdziemy. No ogólnie jest to film standardowy, który ma swoje wady. I jakby do tych wad dojdziemy, ale najpierw powiedzmy sobie o jakichś plusach, bo mamy 11 minutę i jakby jak na razie jesteśmy strasznie na nie, ale to jest ale film, tak, który... Tak, to jest film, który też miał oczywiście swoje dobre momenty i który też ma plusy i o tych plusach sobie też powiemy. To nie jest tak, że my będziemy tutaj hejtować cały czas, bo to nie o to chodzi. My tu nie chcemy hejtować i jak sobie jeszcze przed nagrywaniem tej recenzji rozmawialiśmy o tym filmie, to ogólnie nasz werdykt będzie pozytywny, ale będziemy mieli zastrzeżenia. Tak więc zacznijmy sobie może, Grzesiu, od pozytywów, tak? Co ci się w tym filmie najbardziej podobało?
Powiem ci tak, według mnie największą zaletą tego filmu jest aktorstwo. Według mnie. Zwłaszcza Florence Pugh jako ta przybrana siostra Czarnej Wdowy oraz oczywiście Red Guardian, tak? Grany przez Harbora. No to są po prostu postacie, które można by powiedzieć kradną cały film, tak? Są bardzo charyzmatyczne, bardzo mi się podobały. Aktorstwo jest tu naprawdę, oczywiście, no wiadomo, Scarlett Johansson to Scarlett Johansson, wiadomo, inne postacie również bardzo dobrze zagrały, ale no te dwie postacie, tak, czyli Pugh oraz Harbour, no po prostu skradły dla mnie cały film. No chciałem, zwłaszcza Harbour, tak, to chciałem naprawdę więcej go widzieć, tak. Trochę kłuł w oko ten sztuczny rosyjski akcent. No według mnie nie powinni się go pozbyć, ale no dobra, no był. Tak trochę tylko kół w oko, taki, no wiadomo, no, czuć było, że to nie Rusek mówi, tak? Jedynie co to tylko Harbour mnie przekonał, ale no może po prostu on lepiej robi ten ruski akcent, ale no tak czy siak naprawdę aktorstwem ten film stoi, to na pewno. Tylko szkoda właśnie, że tylko no, mam jedno ale. No szkoda tylko, że bo Red Guardian generalnie jest naprawdę bardzo fajną postacią, tylko po pierwsze albo go jest za mało w tym filmie, albo po prostu sprowadza się jego postać do takiego comic reliefa. A moim zdaniem to jest troszeczkę no, niesłuszne, bo to jest... postać, która no przeżyła, można by powiedzieć, pewną tragedię, została zdradzona, siedziała w więzieniu przez kilka lat, no i teraz on uciekł i może jakoś tam odrobić swoje grzechy, można by to powiedzieć, tak? No to jest postać, która ma jakieś takie bardziej poważniejsze tło za sobą, a korzysta się go w zasadzie tylko do śmiechów kichów, tak? Że o, ho, patrzcie, śmieszny Rusek, nie? Hehe. O, pije wódkę, hehe. No bo wiecie, Rusek, nie? Hehe. Tu Ruscy muszą pić wódkę, nie? Hehe. To jest trochę takie, no... Według mnie Red Guardian zasługiwał na więcej. Drugą taką postacią, którą bardzo żałuję, że twórcy tak zmordowali, to jest Taskmaster. Bo Taskmaster... I ja pamiętam, jeden znajomy mi mówił o Taskmasterze, nie? Jaka to jest niesamowita postać. I wtedy tak w mojej głowie sobie wyobraziłem, jak ona mniej więcej wyglądała. Tak? Tak dla tych, co nie wiedzą, tak? Taskmaster w komiksach to był taki bardzo zaawansowany najemnik, który miał bardzo wyćwiczoną pamięć fotograficzną, dzięki czemu mógł zapamiętywać ruchy swoich przeciwników. No i dzięki temu żaden z przeciwników nie mógł go pokonać, no bo Taskmaster znał wszystkie jego ruchy. A no tutaj to zostało, w tym filmie zostało to zrobione po prostu tak, że no tak w zasadzie no, to nie jest jako, to, Taskmaster w tym filmie to nie jest najemnik jako tako, tylko to jest córka głównego złego, która doznała wypadku i ona umie kopiować ruchy swoich przeciwników, bo tak, bo umie, nie? Nie jest to jakby w zasadzie wyjaśnione.
Nie, bo ma wszczepiony jakby jakiś chip, czy jakiś tam system, tak? Jest jakby takim cyborgiem trochę i no, to jest takie wytłumaczenie, że to że tak jest po prostu, no i już.
Ja właśnie widzisz, że ja do końca, widzisz, no ja do końca nie zrozumiałem, czy to przez ten hełm, który ten Taskmaster nosił, że on umiał kopiować, a to w zasadzie to nie chodziło o to tylko, że Taskmaster kopiuje, tylko że on zna te ruchy. On ma tą pamięć fotograficzną nie dlatego, że on chce skopiować czyjeś ruchy, tylko że on pamięta te ruchy, zna te ruchy, dzięki czemu nic go nie zaskoczy. Więc może sobie unikać wszystkich tych ruchów, wszystkich ciosów, po prostu z wywiązanymi oczami. To jest też, co mi mój znajomy powiedział, że w jakimś komiksie Taskmaster pokonał Kapitana Amerykę z bandażem na oczach. Tak dobrze znał jego ruchy, że mógł go pokonać po prostu nie widząc go. Tak miał to wryte w głowę, jego ruchy, tak? A tutaj no po prostu, no to jest człowiek, który se po prostu kopiuje, nie? Jest taka scena na moście gdzieś na początku filmu, gdzie Taskmaster atakuje Czarną Wdowę, no i coś tam się dzieje, walczą, no i nagle ta Czarna Wdowa tak staje z ziemi w takiej charakterystycznej tej swojej pozie, no i Taskmaster robi to samo, nie? No to jest takie, no dobra, no ale to nawet jeżeli... Dobra, załóżmy, że no taką sobie konwencję postanowili twórcy, tak, że Taskmaster kopiuje, nie? Kopiuje te ruchy. To tak nie za bardzo widać, że poza tą jedną sceną, no to tak nie za bardzo widać, że Taskmaster jakoś specjalnie kopiuje te ruchy. No to po prostu on jest po prostu no, super zaawansowanym najemnikiem, który po prostu rozwala wszystkich na swojej drodze. No nie ma jakby takich unikatowych cech, które by go wyróżniały. Poza tym, że ma ten swój strój, no i może rozwalić każdego na swojej drodze. Nie, tak, jest jakby, tak. No, został po prostu kompletnie zmarnowany, według mnie. Ta postać została kompletnie zmarnowana, no i to takie, ale poza tym to, tak jak mówię, aktorstwo to jest naprawdę dobre. Naprawdę dobre. Florence Pugh i Harbour to naprawdę zwłaszcza się spisali, tylko takie zastrzeżenia, że naprawdę szkoda, że nie rozwinęli bardziej właśnie postaci Red Guardiana czy Taskmastera.
Tak. A coś poza tym? Jeszcze jakby
no to miał... cóż, no to wiesz, to myślę, że standardowo, no słuchaj, no sceny akcji są w porządku, no to wiadomo, fajnie się ten film ogląda, wiadomo, większość efektów specjalnych no jest również w porządku, to też się patrzy. Są pewne takie momenty, które no widać, że twórcom się nie chciało, ale to są takie tylko dwie sceny, tak, gdzie widać ewidentnie, że CGI trochę nawala, ale generalnie jest no, na przyzwoitym poziomie. Tak jak już mówiłem, sceny akcji również. No i w zasadzie no, ode mnie to tyle.
Jeśli chodzi no to o... od siebie powiem tak, że okej, aktorstwo, tak, potwierdzę twoje słowa, aktorstwo jest świetne. No ogólnie też się wydawało, że ten film ma jakby, że to jest okej, film o Czarnej Wdowie, tak, ale też ma jakby ugruntować pozycję właśnie Florence Pugh w MCU, tak, i ogólnie postać Jeleny. Co świetnie pokazała scena po napisach szczególnie, tak? Mhm. Że rozgrywa się już po Avengers Endgame. I ona zdecydowanie wypadła no lepiej niż Scarlett, bo Scarlett grała dobrze, no ale też na takim autopilocie, w sensie weszła na plan i okej, muszę znowu zagrać Czarną Wdowę, tak więc ją zagram. I tyle. Jakby tutaj... nic więcej, bo na nic nowego nie dała tej postaci, tak, w tym filmie, który jest no, de facto jej ostatnim filmem w MCU, teraz to już na mur beton, bo jak się wchodzi na wojenną ścieżkę z Disneyem, no to ona już może być pewna, że nie zobaczymy i my możemy być pewni, że nie zobaczymy jej w żadnym filmie, z MCU, bo szczególnie po tych wydarzeniach, do których też później dojdziemy. Ale okej, zagrała dobrze, ale no mówię, nic szczególnego, za to Florence Pugh i David Harbour wypadli naprawdę bardzo dobrze i mam nadzieję, że jeszcze wrócą do MCU i zobaczymy ich, nawet jeżeli miałyby być to jakieś role drugoplanowe, to no zdecydowanie zasługują te postaci na jakieś rozwinięcie. I co do plusów jeszcze, to mogę pochwalić tam ten pierwszy akt filmu. Ogólnie jest taki, w sensie pierwszy akt ogląda się jak taki dobry thriller szpiegowski. Tutaj zmieniamy lokalizację, jesteśmy raz w Norwegii, później jesteśmy, jak dobrze pamiętam, w Maroku. Czyli to takie wiadomo, no tak jak to filmy szpiegowskie mają, zwyczają, nie? Czyli że tak żonglują po prostu tymi miejscami akcji, nie? Że jesteśmy raz tu, sekundę później jesteśmy tu, później znowu jesteśmy tam. Fajny jest klimacik, tak? Szczególnie jak Natasza tam sobie żyje w tej Norwegii na uboczu i próbuje jakby zebrać siły, tak? Jakby znaleźć jakieś rozwiązanie tego kryzysu w szeregach Avengers, tak? I też musi jednocześnie uciekać, ukrywać się przecież, tak? To też jest mocno podkreślone, szczególnie na początku, tak? Pierwszy akt jest na duży plus, szczególnie z tym początkiem, tym samą sceną otwierającą, tak jak jeszcze widzimy młodą Nataszę i młodą Jelenę, jak muszą, i ich rodziców, jak muszą uciekać.
Tak, dokładnie, to jest naprawdę super, super scena, dokładnie.
Tak. Coś takiego, co wydaje mi się, nie udało się takiej sceny jeszcze w MCU osiągnąć. W sensie takie, mówię o tym samym początku, tak?
Tak.
Sobie przypominam sobie, chyba Kapitan Marvel jeszcze miała takie otwarcie jakieś, że też widzieliśmy ją za, jak była małą dziewczynką, tak? Czy to mi się...
Tak.
Nie pamiętam już szczerze wiele z tego filmu.
No nie dziwię ci się, ja też nie pamiętam. Ja tylko pamiętam coś, że Kapitan Marvel odblokowała swoje moce dzięki temu, że w siebie uwierzyła, czy coś takiego. No. Nie pamiętam, no, nieważne. No.
Never mind. W każdym razie bardzo, bardzo, bardzo dobry początek. Pierwszy akt ogólnie. I później już zaczęło się robić gorzej. Jeszcze co do Taskmastera, no to powiem ci tyle, że ja bardzo liczyłem na tą postać, jak przecież ogłaszali plany na czwartą fazę MCU i był ten wielki panel tam, gdzie wychodzili aktorzy, scenarzyści i wiesz, film po filmie, serial po serialu, jakby były te zapowiedzi, nie? I że będzie Taskmaster, nie? I że będzie taki super film, że będzie, ale powtarzam, będzie Taskmaster, nie? I cała sala szaleje, wszyscy szaleją, wow, ale super, no i dostajemy coś takiego, co w filmie ostatecznie się pojawiło, no to rozczarowanie, co tu dużo mówić, nie?
No, dokładnie.
Taskmaster był kompletnie nieciekawy, był takim takim najemnikiem, był takim robotem trochę, tak? Nic nie mówił, żadnej osobowości, nic, kompletnie.
Tak, dokładnie.
Próbowano go jakoś zbudować tam pod sam koniec, nie? Jak już zdjął, ten jej ojciec kazał jej zdjąć maskę, nie? I okazało się, że to jest dziewczyna, kobieta, która tam ma straszne blizny na twarzy i ogólnie wyglądała strasznie.
Tak.
My mieliśmy jej wtedy współczuć, nie? Że to niby Taskmaster jest taki zły, a teraz mamy jej współczuć. To było takie właśnie oklepane, tanie. No, nic nadzwyczajnego. No okej, okay, no jest mi szkoda, no dziewczyna, no poszkodowana, no i tyle. No, ale to jest trochę budowanie takiego współczucia takimi tanimi sztuczkami, jak na przykład w The Last of Us 2 jest, wiem, czy kojarzysz ten wątek, że jest taki piesek, I jedna z bohaterek no, kojarzy, z tym pieskiem kojarzy, się ba- no. Jedna z bohaterek z tym pieskiem się bawi, rzuca mu piłkę i ten piesek jest taki kochany i taki w ogóle super. Po czym przychodzi Eli i zabija tego pieska, nie?
Tak.
I my mamy nienawidzić teraz Eli, bo ona jest tą złą, bo zabiła pieska, nie? Który taki był kochany i taki, wiesz, to tutaj to jest w drugą stronę, że my mamy ta z Mastera, który tutaj zabija i jest takim zabijaką i w ogóle nic go nie obchodzi, taranuje wszystko na swojej
tak,
drodze.
Bezduszny, najemnik.
Kompletnie, bezduszny najemnik, po czym pod sam koniec okazuje się, że to jest ta biedna dziewczynka, która miała tam niby zginąć w wybuchu, ale ona przeżyła i teraz jest Taskmasterem, bo jej ojciec jest potworem. I...
Tak, do tego ojca w sumie też dojdziemy, bo to... To chyba jeden z najgorszych złych chyba w historii MCU,
tak,
naprawdę.
Tak, tutaj właśnie chodzi o to, że... Pierwszy, tak jak mówiłem, pierwszy akt jest naprawdę świetny i dobrze buduje ten film, jakby jest, sprawia, że ten film jest intrygujący i ogląda się go jak dobry thriller szpiegowski. Można powiedzieć, że klimatem to dorównuje nawet do Kapitana Ameryki 2 i 3, tak moim zdaniem, bo to były takie naprawdę, jeśli chodzi o ten poziom, wiesz, jakby to powiedzieć, powagi, czy takiego brudu, w sensie, że takiej przyziemności, o. Że to były takie filmy, które dobrze to robiły. I tutaj właśnie Czarna Wdowa też była budowana, przynajmniej z początku, jak taki przyziemny, poważny film. Tak z minuty na minutę im było bliżej końca, to film się robił coraz bardziej, wiesz, zwykłą, coraz bardziej większą napierdzielanką. Coraz więcej było śmiechów, chichów.
Tak, coraz bardziej był głupi przede wszystkim. Coraz,
no właśnie, i ten trzeci
był akt. Taki głupi.
Trzeci akt, no, czyli tak, żeby wszystko jakoś tutaj się ładnie składało, to powiedzmy sobie tak, jeśli chodzi o plusy, to jest kolejny film MCU. Dobry film MCU, to jest na plus.
Tak, czyli to wiadomo, macie, czy jak pójdziecie na ten film, no to możecie mieć gwarancję, że zobaczycie, wiadomo, jakieś tam jakieś tam żarciki, jakieś tam bardziej poważne sceny, dobre aktorstwo, fajne sceny akcji.
Tak.
No to wiadomo, to jest typowy, jeśli lubicie filmy MCU, no to na pewno się nie zawiedziecie tym filmem. To wam od razu mówię. To nie będziecie żałować pieniędzy wydanych na ten film. Tak. Jeżeli lubicie, oczywiście pod warunkiem, no jeżeli lubicie, wiadomo, tego typu rozrywkę, tak? Czyli jeżeli lubicie filmy MCU, nawet te z pierwszej czy tam drugiej fazy.
Tak. I aktorstwo jest na plus, i szczególnie początek. I ogólnie całokształt jako film MCU to się broni, to wciąż jest dobre. I tak jak Grzesiek mówisz, jeżeli chcecie obejrzeć sobie, nie wiem, iść ze znajomymi, nie wiem, z dziewczyną do kina, obejrzeć sobie film, rozerwać się, trochę pośmiać, trochę sobie tam, no, trochę no, pooglądać sobie akcje, jakieś wybuchy, pościgi, no to jak najbardziej można. I tutaj możemy powiedzieć, że polecamy. No ale jako, że my jesteśmy nerdami i MCU to jest... też ogólnie jak popkultura jest naszą pasją i zainteresowaniem takim jednym
największym. Zwłaszcza MCU to jest nasz chleb powszedni.
Tak, więc my tutaj musimy jakby dodać, musimy się trochę porozdrabniać i trochę się poprzyczepiać, zrobić taki trochę nitpicking, chociaż nawet nie, bo to bo my to, co tutaj mówimy, to są takie naprawdę realne wady tego filmu. I na pewno nawet ludzie, którzy idą na ten film, nie znając MCU i tego, jak wysoko ma zawieszoną poprzeczkę od kilku lat, tak one zauważą na pewno te wady. I na pewno wiele osób, niezaznajomionych nawet bardziej z tematem MCU, widziało wady tego filmu, czyli właśnie Taskmastera i szczególnie ten trzeci akt, który się rozgrywa w tym Red Roomie. To było naprawdę słabe. Ale no i tutaj właśnie zacznijmy, przejdźmy do tego Red Roomu, tak? Czyli do tego trzeciego aktu, no bo w drugim akcie to się w sumie nie działo wiele jakby ciekawych rzeczy. No co, no mieliśmy ten skok na więzienie, no fajna scena, jak próbowali odbić właśnie Red Guardiana. Mieliśmy pościg po Budapeszcie, który był naprawdę dobry. Tutaj pochwała, bo ten pościg był naprawdę fajny. No i wizytę u przybranej matki Nataszy i Jeleny. I tutaj jakby no trochę topa, bo zapomniałem, jak ona się nazywała.
No właśnie, ja też zapomniałem, ale no to, no ale to oznacza, no jaka to...
Znaczy, aktorka Rachel Weisz to jest naprawdę no, aktorka, która no nie jest pierwszej łapanki, tak? I ja się też cieszyłem na jej udział w MCU, po czym okazało się, że jej rola jest tak jakby no, mało znacząca. Ja się, no, nie wiem, wydaje mi się, że kurczę, no to też trzeba do minusów, znaczy nie wiem, czy do minusów to zaliczać, bo ogólnie aktorsko to solidny występ, tak?
Tak, tylko...
Rachel Weisz, ale jej postać ogólnie była taka, nie wiem, taka zwyczajna jakby, no nie no,
taka
wiem.
Typowa, taka typowa, no. Nic taka... nie wyróżniają.
No bo o ile Red Guardian to miał jeszcze jakąś taką charyzmę, nie, że biła od niego ta charyzma. I już można się czepiać, że zrobili z niego comic relief, i, a mieli tutaj naprawdę potencjał na taką żeby pokazać taką ciekawą, złamaną postać i próbę, jej próbę, wiesz, jakby odkupienia po tej ucieczce, tak?
Mhm.
Z więzienia i jakby próbę naprawienia tego złego wszystkiego, co się wydarzyło.
Mhm.
Po części się to stało, tak? Ale... no, chodzi o to, że o ile Red Guardian to jeszcze jest taka postać, na którą się pamięta i o której się mówi, tak postać matki, Jezus, aż mi głupio, że nie potrafię przypomnieć sobie imienia.
No widzisz, ale patrz, no pamiętamy Jelenę, nie? No, tak, pamiętamy no, Jelenę, no pamiętamy Red Guardiana, tak? No,
Aleksieja. No to... Aleksiej, widzisz?
Aleksiej, no właśnie.
Widzisz, potrafię pamiętać no. imię, które pada w filmie może no parę razy, ale no... ale idzie zapamiętać, tak? Bo charyzma bije tak duża, że po prostu człowiek to zapamięta.
Tak, tak, no widzisz, no... Wiesz co, to nie jest wina generalnie aktorki, tylko
nie, scenariusza,
który po prostu tak ją napisał, tak, że ma być taka, a nie inna, no to co, no to jak mamy zapamiętać taką postać, tak? Znaczy wiadomo, postać jako postać pamiętamy, tak, tylko imienia. No to wiadomo, to się tym nie przejmujmy, tak, ale no właśnie, wracając do tego Red Rooma.
Tak, no
jak oni mówili, tak, jak oni mówili o tym Red Roomie, to naprawdę ja się spodziewałem, nie wiem w sumie czego się spodziewałem, tak? Bo to brzmiało tak enigmatycznie, tak tajemniczo, nie? Że to jest po prostu, że to jest pewne miejsce, które zmienia swoje lokacje, nie? A to nie jest to jest po prostu lokacja, która zmienia swoje miejsce. W najbardziej po prostu kliszowym stylu, jak to tylko możliwe.
Taka forteca złodupca, po prostu wiesz, w chmurach ukryta.
Tak.
Wiesz, to takie w ogóle ta postać, nie, tego antagonisty, tego całego generała, jakiegoś tam, nie wiem, Putina, jakieś, czy jakiś tam, nie wiem.
Wklej sobie, tak, tutaj sobie wklejcie jakieś losowe, złodupne rosyjskie imię. I tak. Będzie to, wyjdzie na to samo.
Chyba Drakov na nazwisko miał.
No, Dragonow.
No, Dragonow, Dragowicz.
No, bo i tyle, proszę bardzo, postać zła. No,
to przyjmijmy, że mamy generał Dragowicz i to jest zły ruski generał. Jest zły dlatego, bo jest zły i chce rządzić światem. Bo chce rządzić światem. I generalnie to mówiłem, że chce rządzić światem? Chyba tak. No,
tak,
jest,
tak.
Jest Rosjaninem, jest złym, no, bo tam robił złe rzeczy. Typu, nie wiem, kazał zabijać te czarne wdowy, które się nie nadawały. W ogóle straszne, okropne. Znaczy postać jest okropna, tak. Nie, że się śmieje, tylko bo ta postać jest naprawdę okropna. Ale jakby
no nie ma
ciężko, jest mi, ciężko jest mi uwierzyć, że to jest prawdziwy człowiek. No serio. To jest jak postać normalnie, jak z algorytmu. Wpisujesz no. Ruski, zły, i algorytm ci tworzy postać.
Tak, tak, dokładnie. No to jest taki tak, to jest typowy taki zły główny antagonista, który jest przy okazji Ruskiem, nie? I to jest to, wiadomo, no to wiadomo, nie oczekiwaliśmy tutaj jakiegoś, nie wiem, poziomu typu Thanosa, tak? Czyli człowieka, który no widzi jakiś problem we wszechświecie i chce go naprawić, tak? Bo dostaliśmy wiele momentów, w którym wiadomo, no, są nawet ludzie, którzy, wiesz, no, istnieje pewne, 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 istnieją pewne miejsca w internecie, gdzie ludzie mówią, że Thanos miał rację i Thanos dobrze postąpił, nie? No to widzisz, taka to jest, taka to była złożona postać, z którą niektórzy ludzie wręcz się nawet zgadzali, że dobrze postąpił. No wiadomo, było to brutalne, co Thanos zrobił, okej, okay, ale miał być jakieś inne wyjście? Nie, no to o czym my gadamy, nie? A tutaj, no to jest po prostu, no, no, jestem złym Ruskiem, jestem zły i chcę rządzić światem.
Tak, i mam tutaj armię czarnych wdów rozsianą po całym świecie i teraz pokażę ci na moim ekranie, gdzie są moje czarne wdowy i co ja mogę zrobić z ich pomocą. Mogę wywłaszczyć ją wojnę światową, mogę obalić rząd, mogę...
Mogę sprowadzić swojego ojca ze sklepu.
Tak, mogę zrobić wszystko i zrobię to za pomocą kiwnięcia palcem. Dosłownie, tak, tak. Kiwnięcia palcem, bo on wyciąga ten swój sygnet, który jest jednocześnie jakby tym systemem, znaczy wstępem do tego systemu jego. Mhm. I tutaj patrz, machnę sobie paluszkiem po mapie i tutaj, o, to mogę zrobić, tamto mogę zrobić, nie? I tak ja sobie to oglądam i sobie myślę, wow, ale ty jesteś gościu super, nie, po prostu jesteś taki super, tak się boję, jestem tak zainteresowany tym, co się dzieje na ekranie, że po prostu...
Tak, to jest takie, no to jest takie typowe, to jest taki typowy, tak, się, tak, tak zwany movie trope, w którym główny zły z jakiegoś niewiadomego powodu nagle zaczyna tłumaczyć głównej postaci cały swój misterny plan, tak. Jak to robi i przy okazji jak go powstrzymać.
Tak.
To jest, taki typowy, naprawdę, ja się aż zdziwiłem, że ja to zobaczyłem na ekranie w czwartej fazie MCU, że mamy takiego typowego villana z takim typowym tropem, że jest główny zły i on sobie tłumaczy dokładnie w każdych szczegółach, jak coś zrobić, jak jego plan działa i przy okazji jak go powstrzymać, nie?
Tak,
no to jeszcze... To jest po prostu, no... Naprawdę, to jest taka tania zagrywka. To jest taka tania zagrywka, ale nie, przepraszam, największa tania zagrywka, jaką ma ten film, to jest po prostu, uwaga, tylko przesłuchajcie się, słuchacze, żebyście się nie przesłyszeli, bo to, co teraz powiem, to może być naprawdę... Ja wiem, że to będzie brzmieć dziwnie, ale tak jest w tym filmie. Uwaga. Czarna wdowa nie może bezpośrednio, bo jest moment, w którym Czarna wdowa znajduje się w gabinecie tego głównego ruskiego, tak? Tego złego Ruska. I był tam Taskmaster oczywiście, żeby pilnował, żeby ta Czarna wdowa nic mu nie zrobiła, ale w pewnym momencie ten Taskmaster wychodzi i zostają sam na sam. I myślicie sobie pewnie, o dobra, to teraz Czarna wdowa spuści łomot temu ruskiemu, ale nie. A wiecie dlaczego nie może? Wiecie dlaczego? Bo ten Rusek śmierdzi.
Tak.
Dosłownie, on śmierdzi. Jest to wyjaśnione, że jego zapach powoduje, że Natasza nie może go skrzywdzić, bo on śmierdzi. I może go skrzywdzić tylko jeśli się walnie mocno gdzieś nad nosem czy coś, czy w czoło, co zablokuje jej ten nerw, który jest odpowiedzialny za to i może go w końcu skrzywdzić. Czyli dosłownie ona nie może go uderzyć, nie dlatego, że ma, nie wiem, pole siłowe, czy jest osłabiona. Nie, ona nie może go skrzywdzić, bo ten Rusek śmierdzi. Że jak czuje, znaczy wiadomo, to jest wytłumaczone, że on ma jakieś feromony, że jak czujesz jego zapach, to jesteś obezwładniona i nie możesz go skrzywdzić, ale no umówmy się, on śmierdzi, czyli po prostu on śmierdzi. Śmierdzi tak. Jakimś czymś, co powoduje, że nie może go skrzywdzić. Pokonał Nataszę śmierdząc.
Tak, tak.
I... To jest najgłupsza rzecz, jaką ja kiedykolwiek chyba... Nie, może nie najgłupsza rzecz, ale jedna z głupszych. Na pewno jedna z głupszych. Główny zły prawie pokonuje główny zły prawie pokonuje główną postać, głównego bohatera, bohaterkę za pomocą śmierdzenia. I my to mamy brać na poważnie. To nie to, że to jest jakieś zabawne. To nie to, że to jest jakiś joke, czy kolejny comic relief. Nie, my tu mamy brać na poważnie, jako widzowie, że on pokonuje Nataszę śmierdząc.
To jest coś, czego M. Night Shyamalan by się nie powstydził w swoim filmie.
No,
to jest taki twist właśnie na poziomie Shyamalana.
Tak. No, aż...
A propos też możecie się spodziewać, tak mi się wydaje, recenzji jego najnowszego filmu, Old.
Tak, tak.
To będzie naprawdę, to będzie kino. Będzie kino. Mówię
dokładnie,
wam,
dokładnie,
kino.
Ale to na następny
Ale to na
raz.
następny raz, ale wracając. No. I właśnie o to tutaj chodzi, że ten cały trzeci akt to jest absurd na absurdzie. Z minuty na minutę to jest coraz głupsze i coraz mniej zależy ci na tym, co się dzieje na ekranie. Bo ja ci szczerze powiem, jak już ta cała baza zaczęła wybuchać, jak już te czarne doły zostały oswobodzone za pomocą czerwonego proszku.
Proszku, który oswobadza ich.
Tak, który sprawia ułamek sekundy, że jakby stajesz się znowu dobrym człowiekiem i znowu myślisz
tak, to jest tak,
samodzielnie.
Tak, to jest taki typowa Deus Ex Machina, no nie?
Tak.
Że no, jest jakaś nieodwracalna sytuacja, że te czarne wdowy po prostu spuszczają Nataszy łomot, nie? Że nie daje sobie rady. Ale uwaga, istnieje magiczny proszek, który sprawia, że automatycznie, dosłownie w pół sekundy sprawia, że te wszystkie czarne wdowy stają się normalne.
Tak,
To jest taka typowa Deus Ex Machina, nie? To jest takie typowe, wygodne wyjście z trudnej sytuacji.
Tak.
Z jakiejś sytuacji patowej.
O ile mówię na przykład właśnie w Avengersach, twórcy nie bali się podejmować odważnych decyzji, takich naprawdę odważnych, jak Thanos potrzebował zdobyć jakiś kamień, to nie zawahał się zabijać tych postaci, na przykład Wiżyna, żeby zdobyć, przypomnij mi, jaki to kamień. Pamiętasz może, jaki kamień?
Ten żółty.
Ten żółty, ale jaki to był kamień? Nie wiem.
Nie znam nazw, wiem, że żółty.
Żółty kamień, no to żółty kamień. To nie bał się go zabić, tak? I film jakby go uśmiercił już na zawsze. To nie było tak, że Vision wracał 5 minut później żywy i się nic nie stało. Tak samo Endgame, no nie bali się uśmiercić Czarnej Wdowy, tak? Nie bali się uśmiercić Tonego Starka. Tutaj, i oczywiście nie mam tu na myśli, że trzeba, nie wiem, zabijać wszystkie postacie, żeby to było cool i żeby to było takie wow. Nie, o to tu chodzi. Chodzi o to, że tam twórcy nie bali się robić czegoś nowego, czegoś niespotykanego, jakby na kino superbohaterskie. A tutaj wracamy do takich ogranych schematów, że mamy jakiś magiczny płyn, magiczny proszek, magiczne cokolwiek, tylko w różnych kolorach. I że to sprawia, że to odwraca kompletnie zachowanie, tak? I że teraz jesteś dobrą czarną wdową, nie jesteś złą czarną wdową. Przecież, jak było pokazane w tym Maroku całym, jak była Jelena, nie? I miała zabić tam jakąś babkę, ta jej sypnęła w twarz tym proszkiem i Jelena od razu staje się, o, jestem dobrą Jeleną, teraz będę wysprowadzać czarne wdowy i
tak.
Tyle. No i nie interesuj się, gościu, co to jest, skąd się to wzięło. No było to tam wytłumaczone jakoś, ale szczerze nie obchodziło mnie to. No nikogo by to nie obchodziło.
W sumie jedno czy dwa zdania były o tym, tak. O tym proszku i to tyle.
No w każdym razie są fiolki, trzeba je użyć, żeby oswobodzić Czarne Wdowy, koniec, kropka. I to się dzieje na sam koniec, oczywiście w ostatnim momencie, jak Natasza już nie może sobie poradzić, bo jest, już dostaje taki oklep konkretny, no to zjawia się Jelena, rzuca to i to wybucha i oczywiście jest taka efektowna scena, jak to się tam rozpyla po pokoju i te Czarne Wdowy, co się stało, nie? Co się dzieje? Nie, no i teraz uciekajcie, myślcie za siebie, jesteście wolne.
Tak.
No dobra, ale to przecież i tak, no przecież to nie tak, że to były wszystkie czarne wdowy, tylko tych czarnych wdów jest
w cholerę
i to jest
bardzo,
roboty.
Bardzo dużo.
No i a z tego, co mi się tak wydaje, to jak, po tym, co widziałem po tej scenie po napisach, że jakby Jelena chyba, jakby, nie wiem, odpuściła sobie chyba ten temat i skupiła się na czymś innym, bo no...
No nie no, według sceny po napisach, no to teraz skupi się na zemście, nie?
Tak,
no to...
więc tutaj no, ten trzeci akt ze swoimi głupotkami, głupotami i głupotkami naprawdę sprawia, że ja już pod koniec filmu, ja już serio chciałem, żeby to się skończyło. Się, no tak, 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 rozumiem, wybucha baza, a w ogóle, w ogóle ten finał, ten pod względem CGI, strasznie to źle wyglądało. Nie wiem.
Znaczy tak powiem ci, no.
Strasznie, strasznie tanio wyglądały te efekty w tym finale. Nie wiem, czy to już kwestia tego, że budżet im się kończył, czy szli jakoś, ścięli koszty, czy coś, ale naprawdę ten finał pod względem wybuchów i jakości tego wykonania, wiesz, ogólnie, to już był naprawdę taki cienki.
Wiesz co, to ja ci powiem tak, ja tak naprawdę zauważyłem, tak jak mówiłem wcześniej, CGI było na przyzwoitym poziomie generalnie, ale były dwie sceny, kiedy gołym okiem widziałem, że CGI trochę odbiega, tak, że jest, no widać było, że no, nie postarali się. Pierwsza scena to była scena, jak Red Guardian dostaje jakimiś strzałkami usypiającymi i to widać było, że no te strzałki takie, no te takie, bo te strzałki usypiające mają takie pyłki jakieś, znaczy no takie piórka jakby z tyłu, no nie, no to jakby dostawał kilka razy tych strzałek na klatę, no to trochę tak dziwnie wyglądało, nie, ale okej. A druga scena to było, jak po wyzwoleniu Red Guardiana z więzienia Natasza, Jelena i właśnie Aleksiej lądowali awaryjnie gdzieś tam na ziemi, no nie? I po prostu scena lądowania tego helikoptera jakoś tak rozwala po prostu o ziemię, jak on spada po prostu na ziemię z takim hukiem, że on się pali i tak dalej, to wyglądało, powiem ci, jakby to było robione w takiej aplikacji na telefon. Jak są takie aplikacje na telefon, czy na takich tabletach, na iPadach, nie? Gdzie możesz sobie, gdzie są takie, wiesz, szablony takiego, na takim green screenie, nie? Są takie
tak.
słabej jakości CGI, no nie, możesz sobie nagrać swój pokój i że o, patrz, w moim pokoju spadają rakiety, czy jeździ auto i on się wywala, poczekaj, fajne, i możesz sobie wysłać tam kolegom, nie? No to tak wyglądało, to wyglądało po prostu, to wyglądało najsłabiej według mnie. Pod koniec, no szczerze ci powiem, nie zauważyłem, może dlatego, że ja nie mam aż tak wyczulonego oka na to CGI, ale no te dwie sceny to mi naprawdę zapadły w pamięć, jeśli chodzi o CGI, że były naprawdę słabe.
Tak, 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 zdecydowanie. Z tymi scenami, które tutaj przytoczyłeś, też się zgadzam. No, od siebie dodaję właśnie ten cały trzeci akt, jeśli chodzi o wybuchy, szczególnie tej bazy pod koniec, nie? Strasznie, strasznie słabo to wyglądało i no ogólnie nie wiem, czy to jest... W ogóle przecież ten film został opóźniony o rok, to mieli tyle czasu, żeby dopracować te efekty.
A no właśnie.
Dopracować ten film, a on się wydaje taki, nie wiem, taki, nie że sklecony na szybko, bo nie, ale mówię, jakościowo tak się ma takie wrażenie. I to nie tak, że my sobie tak upatrzyliśmy, że tak będzie na 100%, bo my naprawdę czekaliśmy na ten film. Mhm. Szliśmy na niego z nadzieją, czekaliśmy, mówię, bardzo długo, żeby go obejrzeć. I czekaliśmy, że to będzie coś naprawdę fajnego. Tak się nastawialiśmy, że idziemy na dobry film, który będzie jednocześnie czymś znajomym, no bo to jest też jakby, no właśnie opowieść osadzona pomiędzy, osadzona jakby, wiesz, w tej osi czasowej poprzedniej sagi, tak? Mhm. Że to będzie jednocześnie coś znajomego, bardzo znajomego, ale też jednocześnie coś nowego, a tutaj dostaliśmy tylko znajome i to też tak, nie wiem, tak bez iskry kompletnie, jakby takiego zapału, nie wiem, ten film, tak jak powiedzieliśmy na początku, został zrobiony tak, bo wypada zrobić ten film, nie wiem, no. nie wiem, wiesz, to serio, to jest trochę takie cyniczne, bo wydaje mi się, że gdyby nie sukces Wonder Woman, szczególnie oczywiście finansowy, tak? Mhm. To wydaje mi się, że Disney by nigdy raczej nie podszedł do tego filmu na poważnie, że trzeba zrobić taki film. A tutaj okazało się, że o, Wonder Woman się udało, to jest dobry film. Nie tylko dobry film, ale też taki film, który zarabia i to naprawdę dużo. I okazuje się, że jest takie zapotrzebowanie na kino superbohaterskie, właśnie o superbohaterce jakiejś. Mhm. No to mamy Czarną Wdowę, no to zróbmy o niej film, tak? No zróbmy ten film, chociaż jeden, niech będzie, No i co? No i zrobili. No i film okazał się być w porządku, ale finansowo w dół, bo nie wiem, czy wiesz, ale film finansowo radzi sobie najgorzej od...
O kurde, to nie wiedziałem.
Od niesamowitego Hulka właśnie.
O kurcze. Znaczy gorzej od Incredible Hulk, czy od czasów?
Od czasów.
O kurde.
No, ale wiadomo, że to jest spowodowane pandemią i też tym, że film jednocześnie wyszedł na platformie Disney Plus, która też odbiera tam jakiś procent widzów, którzy wybierają wygodę, wiesz, na kanapie oglądać.
No tak. No ale wiesz co, tylko czy można winić w całości pandemię?
No nie, no też już nie obwiniajmy tej pandemii o wszystko, no bo jakby kina ruszyły i ruszyły z tego, co mi wiadomo, na całym świecie. Oczywiście wiadomo, są limity, jeśli chodzi o miejsca na sali i tak dalej, ale też no nie wiem, ja bym nie obwiniał pandemii w 100% o ten wynik, tak, bo tylko bardziej podejście Disneya, tak. No, na samym początku mówiliśmy o tym, że, znaczy na samym początku, niedawno mówiliśmy o tym, że Scarlett na pewno już się nie pojawi w żadnym filmie MCU, może nawet w żadnym filmie Disneya, po tym jak postanowiła pozwać Disneya o to, że ten jakby no, złamał warunki umowy.
Tak.
Okej, tutaj już nie będziemy jakby, bo dla nas, co to jest dla Scarlett Johansson, nie wiem, 20 czy 50 milionów, a co to jest 50 milionów dla nas. Nie będziemy tutaj rozmawiać o tym, że to jest dużo czy mało. Chodzi o to, że Disney to jest korporacja, która zarabia miliardy dolarów na rocznie i szefowie jakby cały czas sobie wręczają premie, jakieś bonusy, nawet w czasach pandemii. Wiadomo, no czasami muszą poświęcić, nie kupują jednego, dwóch jachtów, tylko jeden.
Tak, tak.
Tak jak to było w zeszłym roku podobno.
Tak, dziękuję za poświęcenie, dziękuję.
No dziękuję.
Dziękujemy bardzo.
Tak, a tutaj Scarlett no, miała umowę jakby tak. Nie będziemy się wdawać w szczegóły tego pozwu, bo to nie jakby, nie jest nasza sprawa, tak? Ja mam nadzieję, że oczywiście Scarlett wyjdzie na swoje, no bo jeżeli ktoś podpisuje tę umowę, a później się z niej nie wywiązuje, bo pandemia i że ty jesteś w ogóle nieczuły, jak ty możesz w ogóle żądać pieniędzy w czasach pandemii? Jak śmiesz, nie?
No właśnie, no.
Bo tak Disney do tego podszedł, że no, że to jest, że Scarlett Johansson jest w ogóle zachłanna, jak ona śmie być tak nieczuła, przecież jest COVID, przecież ludzie umierają, a ona sobie po prostu o pieniądze tutaj pozwy składa, no jak tak można, nie?
No tak. No wiesz co, no słuchaj, no tak jak powiedziałeś, no wiadomo, no my nigdy takiej sumy, jakiej ona dostała za ten film, tak, i jaką miała dostać za ten film, no to my tych pieniędzy pewnie w życiu nie zobaczymy na oczy, tak? Nigdy takiej kwoty nie zobaczymy na koncie bankowym, czy w banknotach, czy gdzieś, no nie, ale no, jeżeli się podpisuje umowę, no i jest tam umowie napisane, że ten aktor czy ta aktorka ma dostać x wynagrodzenia, no to ma to x dostać, tak, w całości, a nie to, że no my musimy ci tam trochę odjąć, bo pandemia, bo to, bo tamto, bo ten, ale no dobra, ale umowa jest już podpisana.
Tak, no to halo, tutaj... nie? Disney to nie jest firma, która musi aż tak oszczędzać, już bez przesady. Naprawdę nie... ogólnie nie rozumiem ludzi, którzy stoją po stronie korporacji w tym pozwie. Jest człowiek, który upomina się o swoje. Już nie mówmy, czy to jest dużo, czy mało. To nie chodzi o to. Jest po prostu o zasadę, że została złamana umowa. No to przecież Johansson nie powie, że okej, spoko, nic się nie stało, luz. Tylko będzie walczyć o swoje, to co jej zostało obiecane i Disney się będzie zasłaniał. W ogóle to ogłoszenie Disneya, to było naprawdę samobój, jeśli chodzi, PR-owy samobój. To było tak buńczuczne i tak chamskie z ich strony, że oni z Johansson zrobili naprawdę jakąś w ogóle nieczułą, zapatrzoną w siebie, nie wiem, już nie powiem, kto nie chce tutaj przeklinać, ale rozumiesz, nie? Że
tak, tak, tak.
Zrobili z niej demona, a ona po prostu jakby no, postanowiła, mając ku temu podstawy, nie, że to była jej zachcianka, żeby sobie pozwać, żeby wyłudzić więcej pieniędzy czy coś, po prostu chce dostać to, co jej zostało obiecane. I już pomijmy naprawdę to, że ona tam grała 10 lat, tą Czarną Wdowę i to, ona doskonale o tym wie. I ona nie robi tego, żeby, nie wiem, dopiec, nie wiem, fanom, czy ogólnie MCU, czy coś, czy że jej to nie obchodzi. Ją to na pewno obchodzi, ale też jakby chodzi o zasadę, tak? Jak podpisuje się no z kimś tak, umowę, no. To się wywiązuje z tej umowy. Jak się z niej nie wywiązujesz, to masz pozew, proste.
Tak, dokładnie. Bodajże właśnie też w tej batalii też Scarlett Johansson wsparły takie osoby jak chociażby Emma Stone, która grała Cruelle w tak, filmie Cruella, tak. Czy nawet nie wiem, bo bodajże chyba właśnie, nie wiem czy Batista też nie wsparł, a jeśli jeszcze nie wsparł, to na pewno wesprze, bo on z Disneyem też ma napięku z tego,
no
co
też,
słyszałem.
No też, że w ogóle on... Drax to będzie występ właśnie Batisty w następnej części Strażników, no to będzie jakby już jego koniec, tak, z tą postacią, tak, sam to zapowiedział i jakby on chyba już to z Disneyem nie chce się układać za bardzo.
No i też się nie dziwię, no słuchaj, no tak jak mówisz, no Disney to jest korporacja, tak, no oni wiadomo, ich zadaniem jest wyłącznie operowanie pieniędzmi, tak, mają zarabiać pieniądze, mają zarabiać jak najwięcej, nie? To jest ich zadaniem jest to, żeby byli zachłanni, ale no, jeżeli się dotrzymuje z kimś jakiejś umowy, no to jak powiedziałeś, no trzeba jej dotrzymywać, nie? A no cóż, no Disney jak widać nie dotrzymał, no to teraz widzisz, no próbuje się bronić, nie wiem co oni sobie myśleli, że nie wiem, że Scarlett sobie po prostu tak powie, że no okej, dobra, tam złamaliście umowę, ale mi to tam siorybka, bo ja mam 20 milionów i spoko, nie? Nie wiem, może tak sobie myśleli, nie wiem. Ale no... No właśnie, to powiem ci, no nie wygląda to zbyt różowo dla Scarlett. No i też zobaczymy, jak to będzie miało wpływ na innych, tak? No bo wiadomo, czy Disney weźmie się też za tych, którzy wsparli Scarlett i powiedzą, że no słuchaj, dlaczego ty wspierasz osobę, która chce nas pozwać do sądu, co ty robisz, nie? I tak dalej.
Nie wiem, no.
To jest skomplikowana sytuacja i po prostu no, lepiej czekać na spokojnie na przebieg wypadków. No, ja jestem po prostu za tym, żeby Scarlett dostała to, co zostało uzgodnione w umowie, tak? No i tyle. No to tak jak wspomniałeś, Disney to nie jest korporacja, która musi oszczędzać po prostu każdy dolar, jaki do nich przychodzi, tak? No to jest potężna korporacja.
Znaczy, oni by go chcieli zatrzymać na pewno, bo oni się z nikim nie chcą podzielić, tak?
Tak, tak, wiadomo. Disney też nie zarabia wyłącznie tam z filmów, tak? No bo co, majesz, zarabia jeszcze z Disneylandów, zarabia...
No ze wszystkiego. To jest...
Zarabia z zabawek, z gadżetów,
ze wszystkiego,
z jakichś... przedstawień i tak dalej, z teatrów i tak dalej, no ze wszystkiego, tak? To nie jest tak, że oni mają tylko te swoje filmy, tak? No oni, to nie jest tylko ich główny target. No, no oni mają, oni naprawdę, ludzie, to jest, nie spotkałem się z ludźmi, którzy by byli po stronie Disneya, ale jeżeli są tacy ludzie, to naprawdę, to oni sobie nie zdają sprawy z tego, ile Disney ma tak naprawdę pieniędzy, że naprawdę, że nawet jakby, że załóżmy, że no, jakby nie wiem, nie zapłacili Scarlett tych 20, tylko na przykład 5 milionów, nie? No to dobra, no to dodali sobie do konta 15 milionów, nie? Ale to jest dla nich 15 milionów to jest nic. To jest nic. To jest po prostu, to jest kropla w ich bankowym morzu.
Tak, no
naprawdę.
Więc to jest, czekamy... Będziemy czekać na rozwój wydarzeń. Zobaczymy, czy się inni aktorzy też decydują postawić Disneyowi. No ale wracając jeszcze do filmu, to ogólnie jak sobie podsumujemy właśnie cały film i otoczkę, która się wokół niego zrobiła, czyli na przykład właśnie ten pozew, no to wyjdzie na to, że tak sumarycznie, tak od siebie powiem, to jest naprawdę z słabe otwarcie czwartej fazy. Naprawdę, ja mam nadzieję, że Shang-Chi, które już zadebiutuje bardzo niedługo, bo na początku września, będzie lepsze. Ale trailery też mnie jakoś nie rozgrzały, nie wiem jak ciebie. Mnie Shang-Chi jakby kompletnie nie grzeje, nie ziębi. Czekam na ten film, jak na każdy film MCU. Wybierzemy się na niego na pewno i też go zrecenzujemy, ale naprawdę nie... To otwarcie... Wiesz, ja nie oglądałem seriali, ty zresztą też, więc nie będziemy oceniać czwartej fazy ogólnie, tylko powiem o tym od tej filmowej strony. To jest słabe otwarcie. To nie jest coś, do czego nas przyzwyczajono na przestrzeni ostatnich lat. Jest to film, który ma swoje plusy, ale ma też sporo minusów, takich, które już raczej nie powinny się pojawić w MCU. Wydaje mi się, że na czele właśnie ze słabymi antagonistami, bo z tym naprawdę sobie ostatnimi laty naprawdę dobrze radzono. A tutaj wrócono właśnie do tych korzeni takich niestety niezbyt, nie za dobrych. I nie wiem, mam nadzieję, że Shang-Chi, a później Eternals naprawdę podniosą poprzeczkę i dostaniemy coś nowego. Coś, na co czekaliśmy od tak naprawdę długiego czasu. Mam też nadzieję, że nie zamkną nam znowu kin, że będziemy mogli w spokoju pójść właśnie, czy to na Shang-Chi, czy na Eternals. Na razie nie wiem, Grzesiu, Czarna Wdowa to jest film, o którym ja już, można powiedzieć, widzisz, zaczynam zapominać. To tak naprawdę, już zapominam imion niektórych postaci, zapominam wydarzeń z tego filmu, przypomniałem sobie tylko właśnie to, co mnie interesowało tak naprawdę, czyli ten początek i koniec. I raczej... To ten film jest taki do zapomnienia jednak mimo wszystko. Nie, że jest zły czy coś, bo nie, ale to nie jest coś, na co czekaliśmy i na co czekali ludzie. Przynajmniej ci tacy zatwardziali fani MCU, którzy dostali obietnicę, tak, że ta czwarta faza to będzie coś nie z tej ziemi, tak, coś, że ta nowa saga to będzie wow. Może tak będzie, może ta czwarta faza naprawdę będzie wow, ale na razie to jest taki początek, bym powiedział okej, ale jakby nic poza tym.
Tak, wiesz co, ja od siebie tylko dodam tak, że można by wywnioskować, tak, że po tych naszych, że po naszej recenzji, po godzinie gadania możecie uznać, że nie podoba nam się ten film, że on jest słaby, że w ogóle jest okropny, nie idźcie na niego, nie? Ale w gruncie rzeczy, pomimo tych jego wad, to mimo wszystko ja nie żałuję pieniędzy, na które wydałem na ten film, tak? No bo to jest mimo wszystko, mimo tych wszystkich wad, o których mówiliśmy, to jest mimo wszystko dalej film MCU, tak? Czyli ta formuła Marvela dalej cały czas działa. Czyli mamy trochę akcji, trochę dobrze napisanych postaci, gdzieś tam jest jakiś comic relief, trochę dramatu, znowu akcja, zakończenie, pokonanie głównego złego i wszyscy zadowoleni, super fajnie jest. Tak, to jest taka typowa, standardowa formuła Marvela, która działa, można się przy tym filmie nawet dobrze bawić. No więc generalnie, jeżeli ktoś bardzo lubi Marvela, to może sobie pójść na ten film, to na pewno nie będzie się źle bawił. To możemy zagwarantować, tylko na przykład, czy ten film ma jakieś znaczenie duże ogólnie dla całego MCU? Nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się. Po prostu jakby tego filmu nie było, to nie wiem, czy to by cokolwiek zmieniło.
Absolutnie
dla całego MCU. Może poza tą ostatnią sceną po napisach, ale wiadomo, sceny po napisach to zawsze są mimo wszystko ważne, to są dodawane wiadomo, żeby pokazać, co będzie w kolejnych filmach, jaka będzie stawka. Ale gdyby całej reszty filmów, całego resztego tego filmu nie było, no to nic, no to MCU na niczym by nie straciło, niestety. To jest po prostu według nas film, który pojawił się za późno, a jednocześnie zrobiony trochę za szybko. No i taki mamy tego efekt. Ja też wspomnę, że również czekam na Shang-Chi, aczkolwiek no po trailerach, no cóż, możemy oczekiwać po prostu kolejnego naparzania się po twarzach, więc no raczej będzie to samo, ale kto wie, zobaczymy. Ale wiecie, jak to jest. Za pierwszym razem ok, można się pomylić, za drugim razem no to już będzie trochę kiepsko. Jeżeli za drugim razem ta czwarta faza pokaże, że jest naprawdę, naprawdę słaba, że niczym po prostu nie zaskakuje i nie różni się niczym od poprzednich. Dlatego no, nawet jeżeli Shang-Chi okaże się znowu takim typowym Marvelowym filmem zrobionym od linijki, od szablonu, to okej, dobra, jeszcze zrozumiem. Ale jeżeli Eternals okażą się takim kolejnym Marvelowym filmem od linijki, od szabloniku, to już będzie problem, to już będę zły na Marvela. To tak. Już będę naprawdę, naprawdę wpieniony.
Liczę, że tutaj jednak będzie taka, wiesz, forma zwyżkowa, że będzie to szło do góry. Że Shang-Chi może nie będzie jeszcze tym, na co czekamy, ale będzie lepiej i dopiero w Eternals dostaniemy już takie kino, takie coś, na co czekamy, na coś naprawdę nowego i świeżego.
Tak.
Więc no czekamy. Na razie jaką byś wystawił ocenę Czarnej Wdowie? W naszej skali pięciopunktowej.
No powiem ci, że trójka. Trójka to jest sprawiedliwa.
Tak, no ja też.
Wydaje mi się, trójkę. Że tak. To nie jest mimo wszystko zły film. To nie jest też jakiś mega dobry film. No to jest taki po prostu typowy Marvel. Typowy Marvel, nieszkodliwe to. Nie żałuję, że na to poszedłem. Generalnie, no cóż.
Tak, no tak, ja tak samo. Też daję trójeczkę. Tak, jakby do trójeczka do dziennika wpisana, zamykamy dziennik, no idziemy dalej, tak? Po prostu nie...
Tak jest.
Nie ma co wracać do tego filmu później. Wydaje mi się, że wszystko zostało o nim powiedziane, czy to przez nas, czy przez innych recenzentów. Też no... to nie jest tak, że my jesteśmy ignorantami. Naprawdę nie chce nam się... jakby, bo tak sobie niektórzy mogą pomyśleć, że zapominamy imion niektórych postaci czy coś, ale to nie tak, my po prostu, jeżeli nie widzimy jakiejś postaci, że jest ciekawa i że jest warta naszej uwagi, to po prostu o niej zapominamy. No niestety, tak, no tak po prostu no. Mamy.
No.
I to nie jest spowodowane naprawdę, że my to robimy po złości, czy z ignorancji, czy coś, my po prostu tak mamy i nie boimy się tego przyznać, że no mówimy po prostu od serducha, tak? Nawet jeżeli czasami trochę, nie wiem, coś nam się poplącze i powiemy jakieś coś, że o, kurczę, no chcę powiedzieć coś ważnego, ale zapomniałem, jak się ta postać nazywa, czy coś. To nie jest tak, że my to robimy, bo jesteśmy ignorantami czy coś, tylko tacy jesteśmy po prostu. Jesteśmy tacy też... prawdziwi i szczerzy do bólu. No, widzisz.
Ale to też, to nie może, to też nie oznacza zawsze, że to jest jakiś z naszej winy. No może inni też zapomnieli tak, po prostu, jak się nazywa ta postać, tak? No bo tak po prostu została napisana, żeby tak została napisana tak nudnie na jedno kopyto, że nie przywiązujemy do niej zbyt dużej uwagi po prostu, nie?
No tak. Więc...
No czasami tak jest po prostu, że są takie postacie, które są tak napisane, no ale cóż.
No więc od nas trójeczka, dobry film, nic poza tym. Można obejrzeć, można iść do kina, będziecie się na pewno dobrze bawić.
Lubicie oczywiście tak, MCU.
Tak, te głupotki wyłapiecie na pewno. I nie wiem, niektórych będą kuły one bardziej, innych mniej. Nieważne. Czekamy na Shang-Chi. Zobaczymy, co MCU ma do zaoferowania dalej. A tymczasem czekamy na The Suicide Squad od Jamesa Gunna. Film, który podobno jest naprawdę fantastyczny. No, na Rotten Tomatoes i na Metacriticu same. Bardzo wysokie oceny. Na Rotten Tomatoes nawet widziałem średnią 97 obecnie na 100 pozytywnych, tak, ale... pozytywnych recenzji, tak. I same rekomendacje, więc To może być to, na co czekamy. Takie kino superbohaterskie, które robi coś nowego, coś świeżego, a jednocześnie
Dokładnie
też
tak.
jest znajome i będziemy się czuli po prostu dobrze to oglądając.
Dokładnie tak.
No, tak więc na ten moment się z wami żegnamy, ale wrócimy już niebawem z recenzją właśnie The Suicide Squad. Mamy też parę tematów growych do poruszenia. Taki mały jakby teaserek, to, który możemy tutaj przedstawić, to, że mamy do Nintendo parę złych słów do powiedzenia.
No,
po ich ostatnich
powiedziane, ale to...
ogłoszeniach i po tym, co się ostatnio dzieje.
Tak,
ale
ale
to
to
wszystko zobaczycie w swoim czasie.
Tak jest.
Usłyszycie bardziej. Tak więc dzięki za wysłuchanie tej recenzji.
I do następnego
razu.
No
i do następnego razu. Trzymajcie się.
Trzymajcie się, hej.
Cześć, hej.